Spotkanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnej audycji z cyklu Pytanie zatopione w harmonii. Tym razem będzie to spotkanie troszeczkę bardziej rozrywkowe z racji tego, że akurat jesteśmy w czasie karnawału. Także nie chciałbym poruszać jeszcze dzisiaj trudniejszych tematów. Chciałbym się skupić na tym, co stanowi pewną rozrywkę. Rozrywkę, którą przeżywamy przez okres aż do rozpoczęcia się postu. Chociaż w niektórych miejscach na świecie, na przykład w Wenecji, mamy do czynienia z karnawałem, który trwa prawie pół roku. Także przynajmniej trwał. Tak było to od czasu, kiedy Wenecja stała się miastem turystycznym. To znaczy, kiedy już powstały te wszystkie wspaniałe budowle, z którymi w Wenecji mamy do czynienia, a miało to już miejsce w wieku XV, także od XVI wieku Wenecja jest już atrakcją turystyczną. A jeżeli chodzi o karnawał, no to wiadomo, że karnawał łączy się z tańcem. Przede wszystkim z tańcem, dlatego że taniec jest w korowodach, taniec jest na balach, na wszelkich zabawach i weselach, które odbywają się właśnie szczególnie w czasie karnawału. Wtedy wszyscy chcą się bawić. Bawić się przed tym okresem przygotowującym do świąt Wielkiej Nocy. Ta zabawa oczywiście oparta jest na tańcu i taniec człowiekowi towarzyszył od samego początku. Taniec był pierwszą formą ekspresji emocjonalnej. Także możemy się spodziewać, obserwując chociażby ludy pierwotne, które zamieszkują jeszcze gdzieś w różnych miejscach ciężko dostępnych dla białego człowieka, że ten taniec mógł towarzyszyć człowiekowi od zarania. Oczywiście był to taniec o różnym charakterze, bo mógłby być to taniec nie plemienny, nie zabawowy, ale wręcz jakiś misteryjny, magiczny, ale zawsze był. I taniec potem bardzo często był wykorzystywany jako pewna forma właśnie ekspresji emocjonalnej. I to nie tylko w wypadku takich momentów, kiedy człowiek się bawił. Bo niech sobie Państwo wyobrażą, że nawet utwór kończący pasją według świętego Mateusza, Johanna Sebastiana Bacha, o której no, nie można powiedzieć w żadnym wypadku, żeby była utworem rozrywkowym czy służącym zabawie, to utwór ten kończy się właśnie fragmentem w rytmie menueta. Czyli taniec był obecny nawet gdzieś tam w ukryciu w muzyce kościelnej, w muzyce religijnej, ale nam chodzi o taniec, z którym mamy do czynienia w okresie karnawału, czyli ten taniec radosny. Taniec ma jak gdyby dwa oblicza. To znaczy jest taniec ludowy i jest taniec, który wywodzi się z tańca dworskiego. One dzisiaj się skomasowały i tworzą coś, co praktycznie jest nie do opisania, dlatego że jeżeli chodzi o ruch, to coraz bardziej mi zaczyna to przypominać jakąś gimnastykę sportową, bardziej niż samo piękno tańca, bo taniec był utożsamiany niegdyś po prostu z pięknem. To był synonim pewnego rodzaju. Ten taniec wiejski i taniec dworski szalenie się od siebie różniły. I różnią się do dzisiaj, dlatego że są tacy ludzie, którzy specjalizują się jeszcze w tańcu z poprzednich lat, w tańcu wiejskim, starają się niejako zachowywać dla potomności utwory, które zostały kiedyś tam skomponowane, które przez cały czas w zasadzie były żywe w środowiskach wiejskich, nie tylko wiejskich, ale dzisiaj ten czas chyba już mija i my staramy się jak gdyby odłożyć ten cały repertuar, powiedziałbym Koldbergowski, gdzieś do muzeum. Trochę szkoda. Ten taniec wiejski w odróżnieniu od dworskiego charakteryzował się tym, że był szalenie dynamiczny. Przyjrzyjmy się takiemu tańcowi. Otóż w takich krajach jak Polska, jak Włochy, jak Francja, jak Irlandia, taniec był specyficzny i przez cały czas stanowi jakiś impuls ku temu, by wyzwolić w nas mnóstwo energii. Zatrzymajmy się na moment przy pewnym utworze, który został nagrany w Kanadzie przez tamtejszą młodą imigrację pochodzącą ze Szkocji. I to jest utwór, który jest jak gdyby sumą trzech różnych melodii popularnych, z tym, że zaczyna się niemalże jak cygański romans, natomiast kończy się istnym wigorem podniesionym do entej postaci. Większość tańców dworskich ma swoją genezę w tańcach wiejskich. Z tym, że w tym czasie, kiedy przechodziły one na dwór, traciły te tańce swój wigor na rzecz uszlachetnienia. Działo się to również z tego powodu, że tańce te zaczynały być komponowane przez kształconych twórców. Stąd musiało to odcisnąć swoje piętno na to, jaki charakter zaczynał przybierać dany taniec. Sięgnę do czasów wczesnego baroku. Otóż, proszę Państwa, kiedy na tron francuski weszli królowie z dynastii Bourbonów, czyli poczynając od Henryka IV, Francja stawała się coraz bardziej taneczna, dlatego że kolejni władcy byli miłośnikami tańca. Ten taniec to był taniec już właśnie bardzo szlachetny. On był wykwintny, ale zachowujący swoją pierwotną ludową energię. Tak będzie w wypadku fragmentu, który za chwilkę Państwo usłyszycie, to jest bourée awignońskie. Bourée awignońskie, które mogło być wykonywane podczas wesela w związku ze ślubem Ludwika XIII. W związku z tym, że poziom kompozytorski, jeżeli idzie o tańce, wzrastał, muzyka taneczna zaczynała sprawiać przyjemność nie tylko jako muzyka użyteczna, czyli służąca temu, żeby poruszać się w pląsach tanecznych, lecz również jako przyjemność, zwyczajnie przyjemność do słuchania. Dlatego zaczęto tańce łączyć w tak zwane suity. Tańce oczywiście w takich suitach były łączone na zasadzie kontrastu, czyli musiał być inny rytm, inny nastrój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Były różne konwencje, jeżeli chodzi o układy tychże suit. Pierwotna suita miała budowę czteroczęściową, ale potem została rozszerzana, poprzedzana pewnym preludium. Mało tego, pomiędzy utwory taneczne zaczęto wstawiać także fragmenty o charakterze już nietanecznym. Fragmenty o charakterze humorystycznym, wirtuozowskim lub jakimkolwiek innym. W ten sposób suita nabierała kolorów i bogactwa. Takie suity rozszerzały się i przed nami właśnie mamy do czynienia z taką suitą skomponowaną przez Jean-Ferry Rebela, który kiedyś się u nas już pojawił. Suita, która prezentuje pełen wachlarz tamtejszych, czyli sięgających baroku, tańców. Po wstępnym preludium będziemy mieć tu do czynienia z courantem, z menuetem, bourée, chaconem, sarabandą, jigiem, rigodon, passepaille, gavotte, potem fragment nietaneczny sonata, Lur, Muzet i sonata wieńcząca całość. Ta suita jest zbudowana w ten sposób, że pomiędzy jej częściami nie ma pauzy. Dlatego życzę Państwu przyjemności w odsłuchu całości, kiedy to będzie ładnie uplecione. Menuet. Bure. Kona. Sarabanda. Жик. Ригодон. Паспайт. Гавот. Sonata. Sonata. set. Sonáta. Czasem, gdy powstawały takie suity, zaczęto również myśleć o choreografii. To znaczy, że już nie wystarczał zwykły taniec, że można było ułożyć układy choreograficzne, które przedstawiały pewną akcję. W tym lubował się na przykład Ludwik XIV, który zawsze w takich spektaklach tanecznych, jako młody jeszcze król, brał udział jako ten główny tancerz odziany w kostium w kolorze złota z promieniami słońca nad głową. Pamiętajmy, że był to król słońca. W ten sposób niejako narodził się balet. Taniec wobec tego został traktowany już zupełnie w innej płaszczyźnie, w płaszczyźnie sztuki wysokiej. Mało tego, w ten sposób taniec wszedł także do opery. Taniec był wszędzie i jest wszędzie obecny. Możemy się z nim przez cały czas wszędzie spotykać. Z tym, że nasz taniec zabawowy idzie w inną stronę niż to miało miejsce za czasów baroku, klasycyzmu, poprzednich po prostu epok. Bo pamiętamy przecież, jak wspaniałe, wysmakowane były chociażby walce Johanna Strausa, syna. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj taniec związany jest z muzyką, która jest coraz bardziej uproszczana. Jeżeli Państwo jesteście uczestnikami jakichś zabaw, na przykład weselnych, to bardzo często pojawia się tam jako podkład do tańca disco polo, czyli utwory, które są proste, które nie powodują, że muzyka ta może dostarczać przyjemności estetycznych. Ona jest tylko służebna w stosunku do tego, żeby stworzyć jakieś układy na parkiecie. Niestety, muzyka taneczna zaczyna odchodzić od tego poziomu, jaki miała kiedyś, czyli od takiego doskonalenia się. Bo kiedyś było zupełnie inaczej. Otóż, jak wspomniałem, Ludwik XIV był wielkim miłośnikiem tańca. I spośród tańców on upodobał sobie jeden taniec. Właśnie Chaconne, która niedawno była prezentowana we fragmencie ze suity. I ta Chaconne była czymś szalenie dla niego istotnym i jeżeli tak było, to wobec tego twórcy czuli się uwolnieni ku temu, by Szakonę na przykład prezentować nawet na koniec oper. To znaczy, kiedy już akcja operowa, libretta operowego się kończyła, pojawiała się chwila pauzy i potem wybrzmiewała Szakona. Mało tego, kiedy była taka możliwość, to moment ten pauzy był wykorzystywany na to, żeby publiczność rozstawiała krzesła pod ściany i brała udział w odtańczeniu Szakony wraz z wykonawcami, z baletem na scenie. Także Szakona była czymś specyficznym. Na czym polegał jej urok? Otóż Szakona należy do jednej z czterech form wariacyjnych baroku, co oznacza, że temat, którym rozpoczyna się Szakona, potem niejako już nie powraca w swojej pierwotnej formie. Przez cały czas jest powtarzany w formie modyfikowanej, w swojej wariacji. Dzięki temu może pojawić się wiele motywów. Był taki kompozytor, który tych motywów umieszczał w Szakonie aż tyle, że niektórzy dopatrują się właśnie w jego spojrzeniu na ten taniec jakichś pierwocin, z których potem wyłoniła się symfonia. To znaczy myślę o gatunku, o symfonii jako gatunku. Posłuchajmy na koniec właśnie takiej Szakony i porównajmy ją w myślach do poziomu artystycznego muzyki służącej do tańca dzisiaj. Otóż to będzie Szakona z opery Les Indes Galantes, czyli Wykwintne Indie, z lat 30. XVIII wieku. Do usłyszenia Państwu.